Maja?
Mało.
Jak uczy się pies?
Przez doświadczenie.
Dziękuję Państwu bardzo.
Do widzenia.
Nadajemy dla Was ze studia Voice House i chcemy Wam powiedzieć, o czym będzie ten odcinek.
Opowiemy Wam o doświadczeniu, o rodzajach uczenia się, trochę o kwadracie wzmocnień, o tym, co jest najważniejsze w treningu, przykładowych technikach kształtowania zachowań i troszeczkę rozwiniemy temat odruchów warunkowych i bezwarunkowych.
Słuchasz podcastu? No stres, to tylko pies.
Dobra, a teraz tak na poważnie, to przejdziemy sobie do tematu uczenia.
Ja bym chciała powiedzieć bardzo ważną rzecz na temat tego uczenia.
Tak, słucham.
Wiem, że ty masz takie te mądre słowa na ten temat. I
tak,
definicje.
I będziemy te mądre słowa i definicje będziemy
mówić. Ja będę je po prostu przekładać z polskiego na nasze, dobra?
Tak jest.
Więc zacznijmy od tego, na pewno, że pies uczy się nie tylko przez doświadczenie, w miejscu, w czasie i w sytuacji.
Dokładnie.
To są takie najważniejsze rzeczy w sumie, nie? No bo każda sytuacja, którą napotka pies w swoim życiu, czegoś go uczy.
Tak.
Right?
Dokładnie. I już jestem doświadczeniem, które ma ze sobą.
Tak, no właśnie. Czy da się czegoś nauczyć psa bez doświadczenia? Pokazać mu katalog?
No niestety, jak pokażemy mu katalog, czy puścimy filmik na YouTubie, albo powiemy mu, słuchaj, Niuniuś, musisz grzecznie siadać i słuchać się mamuni, przykro mi, on tego nie zrozumie.
Jak to?
No serio.
No ale to wytłumacz, nie? No bo to wiesz, są osoby, które myślą, że pies uczy się z wdrukowanym siad. No. I że on już wie, jak ma na imię. Że jak wyszedł z hodowli, nie wie, jak ma na imię. No. Dlaczego nie został tego nauczony?
No, może w hodowli jeszcze nie miał tego imienia, tak?
Nie, no ale się z tym urodził przecież, z tym imieniem.
A, urodził się z
tym. No tak.
Nie, no racja, w sumie
wiesz, no ale są, nie, są ludzie na świecie, prostu... którzy tak myślą, nie?
Pieprzy głupoty.
Że pies po prostu rodzi się i on już wie,
on już ma nadane,
że ma na imię Pusia.
I Pusia jest Pusią Pusiowską.
Tak.
I wjeżdża na chatę i już wie wszystko. Wie, że jest Pusia Pusiowska i że siadanie to jest siadanie, a leżenie to jest leżenie.
Tak, nie musisz nic tłumaczyć. No. Bo pies, wiesz, są psy, które generalnie się przystosowują do życia w taki sposób, że nie trzeba ich nic uczyć. Ale jest to bardzo mały procent psów.
Oj, bardzo mały.
A bardzo duży procent psów jest taki, że uczy się najczęściej rzeczy, których my nie chcemy, nie?
Często psy żuli, bo jak ja widzę niektóre psy żuli, przecież one są tak mądre, one zapieprzają za tym żulem po prostu krok w krok. Nigdzie kurwa nie odejdzie, wiesz, na metr od niego. Piesek idzie, człowiek idzie, on ma wszystko w dupie, on idzie za swoim
bez
żulem.
Bez smyczy. To jest doskonałe, no.
Tak, chciałabym, tak. Więc no, trzeba zostać żulem, wtedy będziecie mieć fajnego pieska.
Tak, no
to
ale
jest
tak.
Pro tip.
Troszkę o tej nauce, bo musicie wiedzieć, że pies uczy się nie tylko przez doświadczanie, wiadomo, ale w różny sposób możemy kształtować jego zachowania, możemy gdzieś tam psu kojarzyć pewne rzeczy i odpowiednio po prostu przystosowane środowisko do danej sytuacji, też odpowiednie przygotowanie psa do tej nauki sprawia, że ten pies będzie powtarzać jakieś zachowanie, jeżeli jest za nie nagradzany. Jeżeli nie jest za nie nagradzany, i tutaj jest gwiazdka o nagrodach i motywacjach, będziemy mówić w następnym odcinku, natomiast tutaj chodzi o to, że jeżeli pies będzie za coś nagradzany, to będzie dane zachowanie powtarzał w przyszłości częściej, intensywniej,
dokładnie,
mocniej, z większą energią bardzo często. Będzie to zachowanie gdzieś tam temu psu
wjeżdżać. A zachowanie, które prowadzi do dyskomfortu, będzie zanikać.
O właśnie, o co chodzi z tym zanikaniem zachowania podczas dyskomfortu?
Tutaj może pierdyknę taką formułeczką właśnie.
Dawaj formułkę, ja będę tłumaczyć.
Formułeczka, tak zwane prawo efektu Thorndike'a, brzmi tak, moi drodzy. Uwaga, uwaga. Zachowanie, które prowadzi do zadowolenia, będzie się powtarzać, a to, które prowadzi do dyskomfortu, będzie zanikać. No i chodzi tutaj o to, że jak na przykład bierzecie sobie psiaczka, nie? I bierzecie sobie chrupeczka i tak go tym chrupeczkiem, wiecie, naprowadzacie i on sobie zrobi to siad, nie?
Mhm.
I dacie mu tego chrupeczka. No co on potem skmini? Ty kurde, jak robię tą pozycję i dupę na ziemi sadzam, dostaję chrupeczka. No to kozak, nie? I potem on będzie wchodził w to zachowanie i coraz częściej wam je prezentował.
Mhm.
Natomiast jeżeli wystąpi jakiś dyskomfort, o i tutaj podamy taki przykład. Pies gryzie kabel i jebnie go prąd, to on już więcej tego kabla kurwa nie dotknie. Będzie miał taki dyskomfort, że już to zachowanie.
Ale to prąd jest bardzo bezosobowy w treningu z psem.
Prąd! Oj, lepiej tutaj nie poruszać tematu, bo zaraz się zlecą.
Jest bardzo bezosobowy i ja myślę, że ten kabel najwięcej tego psa nauczył.
Mhm.
Że się tego nie robi.
Tak,
tak już... ale to i tak jest nasza wina, bo kabel był na wierzchu.
Dokładnie.
Pies mógł go zjeść.
Dokładnie.
Tak?
I mógł go jebnąć tak, żeby
ale
już
mogło,
nie wstał.
No właśnie, tak mocno
więc
jebnąć,
chowajcie
nie?
Kable.
No natomiast jest to tak jak najbardziej potwierdzenie tego prawa, że jeżeli jest jakaś sytuacja, w której pies nie poczuje się fajnie, czyli pojawi się ten dyskomfort, tutaj był ten prąd z kabla i pies stwierdził, o nie, gryzienie kabla jednak nie doprowadza mnie do niczego dobrego, to on nie będzie wracać do tego zachowania. Tak, tak samo jest z mnóstwem różnych innych zachowań.
Tak, sytuacje, w których na przykład idziecie sobie na spacer z psem i on patrzy się na przykład na innego pieska, nie? I w tym momencie, nie wiem, przejdzie śmieciara, turbogłośna obok niego i on może sobie skojarzyć tą sytuację i to, że widzi innego psa właśnie z tym lękiem, nie? Bo są psiaki delikatne, które naprawdę wystarczy im jedna sytuacja, w których poważnie się przestraszą i będzie to w jakiejś sytuacji, one to zapamiętają, bo to już jest to doświadczenie.
No tak, a to jest też tak samo z tym dyskomfortem, kiedy mamy psa, który idzie sobie, nie jest na przykład gotowy na spotkanie się z grupą psów, a ludzie często zabierają nieprzygotowanego psa do komunikacji na wybieg, kurwa, i liczą na to, że on się jakoś dogada.
Będzie socjalizacja
tak,
teraz.
Tak, będzie socjalizacja. I nie wspierają w ogóle tego psa w żaden sposób i wrzucają go w sytuację za trudną, to też jest ogromny dyskomfort.
W ogóle ja jestem największym hejcicielem psich parków. Ja uważam, że to jest syf, kiła i mogiła i jakby nie.
Ale wiesz, zabierasz tam psa, który nie umie dobrze w komunikację, pójdzie sobie tam, doświadczy nieprzyjemnego, bo jakiś pies na przykład właśnie do niego podbiegnie za szybko, zrobi to w taki sposób, że ten pies będzie miał takie halo, halo, ja nie wiem, o co ci chodzi, tak? Bo często psy, które nie umieją dobrze się komunikować, mają też problem największy z wąchaniem dupska swojego wzajemnie.
Tak, ciężka
sprawa. Więc nad tym oczywiście też można gdzieś tam pracować. Natomiast jest sytuacja dla tego psa zbyt stresująca i on wejdzie w to, i my tego psa w żaden sposób nie przygotujemy do tej sytuacji, tylko go w nią wrzucamy i mam takie, zobaczymy, co będzie. No i kurwa, zobaczysz na następnym spacerze, co będzie, nie? No. Bo albo pies wejdzie w jakąś skrajną agresję w stosunku do psów, bo widok psów będzie już mu się kojarzył z tym, że ej, nie, dobra, one będą do mnie podchodzić, ja tego nie chcę. No albo gdzieś tam ten lęk się pogłębi, który jest... może prowadzić potem do agresji,
tak,
nie?
Tak, i jeszcze jest to, że my tracimy jako przewodnicy tego psa, ponieważ w tej sytuacji nie wsparliśmy go. Mhm. Nie pokazaliśmy mu, chodź stary, możesz na mnie liczyć, się, wiesz, wezmę z tej sytuacji, tylko stoimy się, kurwa, cieszymy. O, jak się fajnie witają, nie?
Bo on przyszedł się zameldować. Bo już cztery razy przybiegł do swojego właściciela i wiesz, stoi taki, kurwa, Janusz z tym fajkiem i mówi, no, bo on się przyszedł tutaj zameldować. Idź się bawić, pimpuś,
tatuś, nie? Pozwala się iść bawić.
No, a pies, wiesz, wystraszony i już cztery razy skakał na swojego człowieka, zabierz mnie stąd, nie? W żaden sposób nie był ten pies na taką sytuację przygotowany, więc to jest też moment, w którym ten pies się uczy i już jedna taka sytuacja, jedno wyjście tego typu może powodować, że ten pies nie będzie chciał tam wracać, albo będzie mieć skrajną agresywną reakcję na przykład na psy, albo będzie uciekać. Może sobie z nami popsuć te relacje, czyli nie będzie chciał w ogóle z nami dyskutować, tylko po prostu wyjście z nami na spacer będzie mu się kojarzyło tylko z tym, że zaraz zabierzecie go w miejsce, w którym on sobie nie radzi. I to jest znowu ta nauka przez doświadczanie i przez to, że pozytywny bodziec, który się pojawi w środowisku, przy jakimś zachowaniu powoduje, że to zachowanie się będzie pojawiać częściej w przyszłości, a jakiś negatywny bodziec sprawi, że pies będzie unikać tej sytuacji.
Tak,
nie?
Ale też jest, wiecie, sytuacja, w której na przykład, okej, poszliśmy do tego psiego parku i nie wyszło tak, że pies się przestraszył, tylko że wręcz zajebiście się bawił. Szczerze, nie wiem, co jest gorsze. Bo on wtedy...
Wychodzi, wiecie, z chaty i już do parku,
tak,
nie?
Tak, on wychodzi z chaty i wy jesteście takim drzewkiem. Wy nie istniejecie dla niego, bo on idzie do kumpli i on się idzie się bawić, nie? No i potem idziecie na spacer i on widzi każdego psa i po prostu to go tak odpala, że on robi taki raban, żeby po prostu iść do tego psa, że to jest koniec.
A czemu nie może iść do tego psa? Bo ma smycz.
Bo ma smycz na przykład, tak?
Wiesz, co robią ludzie, nie? Odpinają ze smyczy, żeby mógł iść.
No tak, no bo on chce się przywitać, no to przecież się przywita, no pójdziemy dalej, nie? Mhm. No gorzej, jak trafimy na jakiegoś pieska, co go tam wpierdoli w całości, to wtedy może być niefajnie, ale on się chciał tylko przywitać, więc to nie jest jego wina, nie?
On się chciał tylko przywitać.
To że twój tam, wiesz, lękliwy, agresywny, to pal sześć.
Nie wiem, ale ja powiem ci szczerze, że to jest taki savoir vivre wyjściowo, wiesz, taki z życia na ulicy po prostu, jak idziesz z psem, to pierwsza rzecz, którą robisz, to nie pozwalasz podchodzić do każdego psa. I ja uważam, że to jest rzecz, którą musisz uczyć na samym początku w ogóle relacji z psem. Tak. Że idziesz do psów na hasło. To jest pies, prosta rzecz, to, wiesz, o co chodzi,
to
nie?
To powinno być obojętne dla niego.
Tak,
nie?
Że ten bodziec powinien być obojętny. Dokładnie. Tak jak dzisiaj wychodziłam z luźno sobie, przed tam spałam w takim hotelu i wyszłam sobie i była taka zielona trawa, gdzie ludzie przyszli z psami, tam były 3 osoby i luźno generalnie chodzi bez smyczy. Natomiast jak zobaczyłam te psy, to zawołałam ją do siebie, dałam mi siat i czekałam, aż one sobie pójdą po prostu, te psy, żeby ona sobie mogła biegać dalej. Ale wiesz, ona nie leci do każdego psa, dlatego że ten pies się pojawia.
Bo on jest.
Bo on jest, nie? Oczywiście wszystkie psy były nią zainteresowane i w naszą stronę się nawet jeden owczarek tak położył i leżał i patrzył i chciał do nas przyjść, nie? A pani go tam, wiesz, wołała na 18 tysięcy sposobów, nie? A ten pies i tak leżał i patrzył. I mówię, dobra, to ja poszłam w drugą stronę, bo widziałam, że to jest dla niego za trudne, gdzie to było, uwaga, 100 metrów, nie? No. Więc jakby, no, wyobraź sobie sytuację, gdzie ten pies, co nie potrafi słuchać swojej panci, kiedy widzi bodziec ze 100 metrów, zachowuje się, kurwa, na chodniku, nie?
Przywołanie awaryjne.
Przywołanie awaryjne. To,
no. Awaryjna sytuacja.
Więc generalnie, jeśli chodzi o taką naukę zachowań, no to ten pies uczy się cały czas i właśnie ta sytuacja, kiedy on się nagrodził bardzo silnie tym, że sobie poszedł tam do tych psów, powoduje, że jak potem on nie może iść do tych psów, no to pojawia raban. Się raban, nie? I po prostu ten pies robi wokół siebie bardzo dużo dramatu. Ile mamy takich psów, które szczekają, nie? Ale jak już mogą podejść do tego psa, to nagle jest wszystko dobrze.
Tak, i ludzie często myślą, on jest agresywny, bo on szczeka. A on często jest tak po prostu rozpieprzony emocjami, bo jest inny pies, on jest tak podjarany. Mówi, kurwa, piesek, no to będę szczekał, robił wszystko, żeby, wiesz, żeby tam iść do niego.
Tak, nie? Więc taki jeden pro tip od Mai i Małgo, jak chcecie taką sytuację rozwiązać, nauczcie swojego psa, że może iść do swoich kumpli na hasło.
Tak.
Mamy standardowe biegaj, może być to też luz, wypad, pójdzie,
poszedł
won, może być, obojętnie co tam sobie wymyślimy, ale żeby tego po prostu pilnować.
Dokładnie. I dam jeszcze wam drugiego protipa, bo niestety zdarza się często w miejskim środowisku, że właśnie ludzie sobie nie mają swoich pieseczków na smyczy. Nie wiem jak was, ale mnie to wkurwia.
Wiesz, jakie tutaj zajechałaś. Śpiewem, moja droga.
To niesamowicie. Ponieważ ja nie mogę iść na spokojnie ze swoim psem na spacer, bo zaraz
ale wiesz,
mi jakieś...
Pies może być bez smyczy, ale jest pod kontrolą.
Dokładnie, ale te psy nie są pod kontrolą i to o to chodzi, bo ja mnie nie interesuje, że on jest bez smyczy. Ważne, żeby do mnie nie podchodził, nie wchodził w moją i mojego psa strefę komfortu, nie? I przez tyle lat posiadania psów przerobiłam wszystko. Lękliwy, agresywny, nie wiem, po operacji, sraty, pierdaty. Nic nie działa, moi drodzy.
Żeby ten ktoś się ogarnął.
Bo
słyszałam, że dobrze
argument.
Działa grzybica,
tak,
powiesz.
Właśnie chciałam to powiedzieć. To jest mój patent już od jakichś 2 lat. Nie używam żadnego innego słowa, tylko mówię tonem zatroskanym. Proszę zabrać pieska, mój pies ma grzybicę zaraźliwą. I wtedy jak zapierdalają po te wszystkie joreczki, maltańczyki, to by, kurwa, aż się dymi, nie? I naprawdę to działa. Także nie wchodźcie w jakieś dyskusje, bo tak to właśnie jak jest agresywny, to potem są dyskusje, że mój jest taki sraki owaki i tak dalej, to jest bez sensu, więc najlepiej po prostu udać zatroskanego o ich pieska i powiedzieć, że twój grzybica i zaraża. Gwarantuje efekt.
Czyli mamy, jak rozwiązać taką sytuację, która jest w sumie bardzo dużym problemem, będziemy mówić o tym przywołaniu sobie na pewno w odcinku całym. Natomiast generalnie, żebyście wiedzieli po prostu, w jaki sposób te psy się uczą. Maja, ty miałaś te takie trudne słowa przygotowane.
Tak, dobrze, to teraz trudne słowa w takim razie, czas na trudne słowa, więc uczenie dzielimy na nieasocjacyjne, czyli nieświadome. W skład tego wchodzi habituacja, sensytyzacja i desensytyzacja.
Kurwa, po prostu. Teraz wszyscy zrozumieli, mówią sobie, tak, a nie, no ta desensytyzacja, to ja wczoraj robiłam rano przez 3 minuty, no, kurwa, na skwerku.
Ja się
tak
sensytyzuję cały czas.
I habituacja też się wydarzyła wczoraj, właśnie po południu, jak szłam, to wtedy tam, i tak ja myślę, że wyobrażasz sobie takiego Grażynę, co podchodzi do jakiegoś pana z pieskiem, mówię, przepraszam bardzo, dzień dobry panu,
możemy
a pan
habituować.
Tutaj, możemy, moglibyśmy się razem sensytyzować, bo tutaj nieasocjacyjnie bym chciała wspierać mojego psa. Wyobrażasz sobie
taką
z polskiego na nasze, moi drodzy, bo to możecie się z takimi słowami trudnymi spotkać. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby pies, to nieasocjacyjne, które jakby też nie wymaga wzmocnień, czyli pies się po prostu, chociaż desensytyzacja już wzmocnienia wymaga.
Tak.
Dlatego, że to jest odwrażliwianie bodźca, który już
kontrwarunkowanie,
jest kontrwarunkowanie, nie? Czyli w momencie, w którym pies już reaguje jakoś nerwowo czy agresywnie na jakiś bodziec, to tam się pojawia już jakieś wsparcie żarciem i tam musi się pojawić jakiś pozytywny bodziec, żeby to przekierować,
tak,
nie?
Tak, no już musimy z tym wtedy działać przy pomocy narzędzi.
Tak, więc kontrwarunkowanie jest to prostsze troszeczkę słowo, które polega na tym, żeby skojarzyć ten nieprzyjemny bodziec, który się pojawił i się skojarzył psu nieprzyjemnie, z czymś przyjemnym.
Tak, i dążymy do habituacji, czyli, moi drodzy, zanikurę akcji na ten bodziec.
Czyli po prostu pies przestaje
na to
reagować. Jeżeli na przykład goni nam rowery i nad tym pracujemy, to z czasem po prostu przestaje reagować na te rowery i jest to oczywiście jakaś tam praca, nie? Po kolei. Natomiast w zależności od tego, jak to jest wzmocnione, bo tutaj chciałabym, żebyśmy powiedziały też o odruchach warunkowych i bezwarunkowych.
Też będzie.
Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o taką całokształt pracy z psem, bo te odruchy, one powstają przez cały czas, przynajmniej te warunkowe, bo te bezwarunkowe one są u psa po prostu. Natomiast te warunkowe, one się kształtują poprzez proces nauki, poprzez trening, poprzez życie psa, poprzez różne sytuacje, poprzez doświadczanie, no nie? Dokładnie. I musimy też wiedzieć, że te odruchy, one u psa są często bardzo silne, nie? Czasami wyciszenie odruchu, to jest tak jak my. 95% naszego życia to są odruchy.
Tak.
I nie myślisz, jak jedziesz samochodem, że musisz wcisnąć sprzęgło,
kierunkowskaz,
bieg. Robisz to takim totalnym automatem, mhm. nie? I we wszystkim tak jest. Znaczy mówię, 95% życia naszego psów to jest automat. W związku z tym...
Tak, i one wchodzą w to, co jest dla nich właśnie tym odruchem, co jest dla nich wygodne i łatwe, nie? No bo one nauczyły się w ten sposób reagować, więc to, żebyśmy my to zmienili, my musimy im pokazać, że to im się opyla, żeby to zmieniać.
No to już powiedzieliśmy na początku, nie? Że co mu się opłaca, co mu się nie opłaca. Mhm. Więc tak też powstają te odruchy jakichś zachowań niepożądanych, więc musimy o tym pamiętać, że to, że my pracujemy nad jakimś zachowaniem pożądanym u psa i wzmacniamy reakcję jakąś tam, czy siad, czy przywołanie, czy jakiekolwiek dobre rzeczy, to w momencie, w którym pozwalamy na zachowania niepożądane i jedyną naszą formą wyciszania tych zachowań jest ignorowanie, to bardzo często, niestety, ale nie jesteśmy tego zachowania w stanie zupełnie wyeliminować, bo powstał w głowie psa odruch. To będzie się działo.
Tak, więc trzeba zastopować.
Mhm. Trzeba zastopować jakimkolwiek bodźcem, żeby pies rozumiał, tak? Aha, tego mam nie robić.
Mhm.
I to musi się zadzieć tam proces. To nie jest tak, że to się w jeden trening zrobi. U niektórych psów wystarczy jeden trening, żeby zmieniły w ogóle myślenie. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby w taki sposób planować sobie pracę z psem, żeby tego, co chcemy psa nauczyć i wzmocnić, wzmacniać, ale też uważać na te zachowania niepożądane, bo to jest też cały czas głowa. Tak jak my na przykład nauczymy się źle coś mówić. Wiesz, o co chodzi?
Mhm.
Albo na przykład, nie wiem, czy masz jakieś takie problemy z językiem, ale ja mam także w angielskim, mam tak, że czasami, nie wiem, jestem chyba jakimś dyslektykiem albo coś, że jak jest słowo knowledge, nie?
Mhm.
To zawsze, nie wiem, przez A czy przez E, to mi się to zawsze pierdoli i podejrzewam, że się kiedyś nauczyłam źle. I teraz moja głowa tak się już... nie może przestawić, rozumiesz, nie?
Tak.
I tak właśnie o to chodzi, żeby od początku ten trening z psem robić w taki sposób, że ten pies się już dobrze uczył. Bo jest też tak, że jak źle nauczysz psa, nie wiem, krzywo dostawiania go do nogi, to później wyprostowanie tego psa w tym ćwiczeniu, to też jest znowu proces.
Bo to też jest pamięć mięśniowa,
tak,
nie?
Te mięśnie już zapamiętały, jak mają się, wiesz, ułożyć, nie? Także...
Tak, no. Bardzo często ja też moich klientów zawsze po prostu jadę za to, jak oni uczą komendy noga i chcą mieć takie, wiesz, ładne chodzenie, nie?
No.
I tą rękę, jak tam naprowadzają tą ręką, targetem po prostu psiaka, wysuwają do przodu. Ja mówię, ręka musi być na poziomie twojego biodra, bo jak ten pies ci się nauczy wychodzić do przodu, no to już kaplica, nie? To potem oduczać jego tego jest ciężko. Ja mam tak ze swoim psem na przykład, że bardzo mocno wkleja mi się w moją nogę.
Przykleja się?
Tak, przykleja się bardzo. I to czasem aż tak, że aż mnie przepycha.
Jakby w sportach nie wszystkich pies może dotykać, nie?
Dokładnie. Jakby w obedience nie może. Z tego, co słyszałam, w IGP może, ale też nie może aż tak pchać. Więc przypuszczam,
może
że tutaj...
Może uchem, tylko pyskiem podobno może dotykać, nie? No to
tak.
Trzeba też sobie sprawdzić zawsze,
więc
nie?
Myślę, że bardzo ciężko byłoby mi to teraz, jeżeli chciałabym nad tym pracować, byłby to bardzo długi proces. I jakby najmniejszy mój błąd, przypuszczam, i nagrodzenie w momencie, w którym on jest przyklejony już jakby... Bo on lubi to samo w sobie, nie?
Tak, no bo masz Belga, nie? No jakby umówmy się,
to
nie?
Są
one
wypięte.
Po prostu cały czas by tam robiły robotę, nie? Natomiast tutaj jest, chodzi o to, że jak nauczymy psa źle, no to on to potem powtarza, no bo to są odruchy i za to są odpowiedzialne odruchy. I tam się dzieje taki proces, że pies odbiera bodziec jakimś tam zmysłem. Czy to jest wzrok, słuch, węch, coś tam. Potem to zapierdala do mózgu, do tego połączenia neuronowego
tak.
I potem wysyłany jest sygnał do mięśni. I to się dzieje bardzo szybko. Dlatego mamy dużo psów reaktywnych, które wcześniej nauczyły się po prostu reagować taką na przykład agresją, pobudzeniem.
Mają bardzo niski próg pobudzenia i to jest naprawdę pstryknięcie palca i ten pies się odpala.
Pum. I jest taki zaraz pies na bardzo wysokich emocjach.
A żeby w ogóle zejść z tego, w trakcie tego jest naprawdę ciężkie i często taka jedna sytuacja, gdzie ten pies się odpali, to już potem macie cały spacer, bardzo ciężki, bo wtedy bardzo mało temu psu potrzeba, żeby znowu on się odpalił, bo one lubią wchodzić w te reakcje, to jest dla nich przyjemne.
No tak, jeżeli się ileś razy to nagrodziły i staje się to dla nich odruchem, to przynosi ulgę.
Tak.
Jeżeli coś przynosi ulgę, to uwaga jest negatywnym wzmocnieniem. Pum, czyli najgorsze słowo świata. Negatywne wzmocnienie. Które jest, moi drodzy, i nie można myśleć, że tego nie ma. Ono będzie. Poczucie ulgi
w ogóle
jest
nie wiem,
bardzo dużym wzmocnieniem.
Tak. Czy jeździcie konno? Jeśli ktoś z was jeździ konno, to musicie zdawać sobie sprawę, że większość w ogóle jazdy konnej opiera się na negatywnym wzmocnieniu.
Mhm.
Teraz wszyscy obrońcy praw zwierząt, proszę po prostu, wiecie, rzucić się na wszystkich jeźdźców, no bo przecież oni...
Nie, no generalnie to jest, znowu chodzi o skrajność. Jeżeli masz konia, z którym pracujesz i dajesz mu łydkę, to możesz zrobić to tak, że dasz mu tę łydkę łapkę tak, że ją przyłożysz i ten koń zrobi, co ty chcesz, a możesz go kopać, tak?
Ja też się odrażliwiają
na to.
Ja
miałam ogromny problem z tym, jak zaczęłam jeździć konno, że moja trenerka mi mówi, no daj mu tę łydkę. Ale ja mówię, ale ja mu dałam łydkę. On mówi, ale mocniej. A on mówi, jak mocniej? Przecież to delikatniej trzeba na początek, nie? Żeby wiesz, się przyzwyczaił do mnie jako jeźdźca, nie? I okazuje się, że no jednak koń to ma 500 kilo i troszeczkę jest cięższy niż
i to nie tak, że tak sobie muśniesz.
No nie sobie muśniesz, tylko musisz czasami tę łydkę użyć i zależy też, jakiego masz konia znowu. Bo jeżeli masz takiego konia, który sam w sobie jest energicznie, ja teraz jeżdżę na takim koniu, to ja nie muszę jej w ogóle łydki dawać praktycznie, tylko ja po prostu ruszę ciałem. Ja zrobię po prostu do przodu ruch, a ona już robi i
no to zależy już od zwierzaka, nie?
Więc to wszystko też zależy od zwierzaka.
Tak samo natomiast... psów. Jeden się posra, jak mówicie, lekko tam go dotkniecie, a drugiego walniecie mu ostro dyskomfortem, a on stwierdzi, tylko tyle?
Tylko daj więcej, nie?
Tylko bo, na tyle cię stać?
Bo wiesz, nie? Jeszcze jest tak, że psy, które jak użyjesz tego jakiegokolwiek bodźca za delikatnie, to jeszcze wzmocnisz zachowanie.
O, dokładnie. No, to, i nad tym też dzieje. Trzeba pracować, bo jak ludzie często widzą na przykład psa i oni wiedzą, bo oni już się zaczynają stresować. Wiedzą, że o kurwa, zaraz mój pies odpali. I oni już zaczynają mu tak, skracają smycz.
Już
a on
napięcie.
Wie, o kurwa, no to będzie jazda, nie? No. I teraz tak, i takie podszarpywanko, takie cyk, 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 tak? A on kurwa,
i nie wolno,
jak go to ładuje.
Zapomniałaś o tym, że jeszcze mówi się nie wolno.
Ale to
co
cały
robisz?
Czas trzeba powtarzać, nie wolno, nie wolno, nie wolno, pimpuś, chodź, pimpuś, idziemy. Tak? I 5000 słów.
Tak, i jeszcze jest, zobacz jak piesek się ładnie zachowuje. To jest klasyk, po prostu.
No
zobacz jak
grzeczny.
Piesek jest taki grzeczny, a co ty robisz? Nie wolno. I na tych szelkach tam jest szarpany.
Tak,
i
tak,
takich sytuacji jest mnóstwo. Gdzie ten pies w ogóle nie wie, o co chodzi, a najgorsze jest to, że on sobie często wzmacnia właśnie te zachowania tym, że tam sobie rozładowuje swoją frustrację.
Dokładnie, a
tym,
moi może... drodzy, pies was nie słyszy, jak wy tyle pierdolicie. On jest w takim szale, on was kurwa nie słyszy.
Jak to nie słyszy?
Pimpuś mnie nie słyszy.
A ja mu wierszyk napisałam specjalnie taki na spacer, żeby się uspokoił. Taką rymowankę.
Na uspokojenie,
rymowanka.
To miło z twojej strony.
I muszę od razu szybko wyciągam telefon, żeby podkład muzyczny i wtedy mój pies się uspokaja.
Muzyka relaksacyjna.
Tak,
wjeżdża wtedy.
Dobra, powiedzieliśmy wam trochę o kwadracie wzmocnień. Tak naprawdę kwadrat wzmocnień ma dwa wzmocnienia i dwa wygaszenia zachowań. Tutaj rozłożyliśmy troszeczkę ten temat, bo mamy pozytywne wzmocnienie, negatywne wzmocnienie, o czym powiedzieliśmy, czyli żarcie, piłka, wszystkie rzeczy przyjemne, które chce pies, to jest pozytywne wzmocnienie. Poczucie ulgi jest to negatywne wzmocnienie, wtedy pies dąży do zachowań, które przynoszą mu po prostu ulgę. I mamy dwa rodzaje kary. Mamy karę negatywną i karę pozytywną. Kara negatywna polega na zabraniu przyjemnego bodźca ze środowiska. Jest to sytuacja, w której, nie wiem, pies na nas skacze, chcemy mu dać jeść i my po prostu to jedzenie chowamy z powrotem i mu po prostu nie dajemy, dlatego że nie chcemy wzmacniać tego zachowania skakania, tylko pokazujemy mu, to skoro na mnie skaczesz, to nie dostaniesz tego jedzenia. Przestaniesz skakać, to dostaniesz to żarcie czy tam piłkę. Bardzo często właśnie psy się uczą wymuszania w taki sposób, no bo jeżeli pies już ogarnie, jakie zachowanie doprowadza go do nagrody, to zaczyna, tak jak powiedzieliśmy, robić to częściej, mocniej, intensywniej.
Dokładnie.
Nie?
A jeszcze bym chciała powiedzieć bardzo ważną również sentencję. Zachowanie nigdy nie stoi w miejscu.
Tak, zawsze się rozwija.
Tak.
Albo się wygasza,
albo się rozwija. Więc jeżeli wasz piesek skacze teraz na was dwa razy, jak wchodzicie, to za tydzień będzie skakał na was 10 razy. Jeżeli tego nie wygasicie, nie będziecie z tym pracować.
To są szczegóły, tak? To są szczegóły.
Naprawdę. Pomijmy ten
nieważne,
fakt.
Że szczekał kiedyś raz, teraz szczeka 60. No więc mamy karę negatywną, gdzie zabieramy coś przyjemnego psu i mamy też karę pozytywną, czyli do środowiska dodajemy jakiś bodziec, który nie jest do końca przyjemny dla psa. Oczywiście w całym kwadracie wzmocnień są emocje, które towarzyszą temu zwierzęciu. W każdym z tych gdzieś tam wzmocnień, wygaszeń te emocje się pojawiają w mniejszym, większym natężeniu. I teraz w momencie, w którym mamy karę pozytywną, jest to dodanie właśnie tego nieprzyjemnego bodźca do sytuacji. Tutaj Maja powiedziała o tym prądzie z kabla po prostu, gdzie pies gryząc kabel się po prostu pierdalnął go prąd. I jest to sytuacja, w której on będzie jej po prostu unikać, czyli możemy spodziewać się, że ten pies nie będzie podchodził więcej do kabli, bo taka sytuacja jedna może spowodować, że pies się gdzieś tam z tego zachowania wycofa. Natomiast karą pozytywną, mojej drodzy, dla wielu psów jest to, że wchodzą w środowisko, z którym sobie nie radzą. I nawet ta śmieciarka, o której wspomnieliśmy, pies, który biegnie bardzo szybko do innego psa, to wszystko mogą być bodźce.
Czasem w ogóle samo środowisko,
tak,
nie? Że on jest na ulicy.
Dokładnie, te negatywne bodźce, więc to nie do końca kara, ta pozytywna, idzie od przewodnika. W szkole to tak nie wygląda.
Nie zawsze.
Bardzo często te bodźce, które są dla psa trudne, z którymi sobie pies nie jest w stanie poradzić, są już dla niego karą i to, że ten pies musi wejść w to środowisko i tam siedzieć, już jest dla niego karą. I na przykład chce stamtąd uciec, żeby poczuć ulgę. To jest naturalne, bo zwierzęta na stres reagują ucieczką, atakiem albo zamierają. Są też oposy, które udają martwe. Na przykład.
To chyba moja taktyka najlepsza.
Oraz ja też tak robię, jak po prostu z stresu się kładę i udaję, że mnie nie ma.
Tak, ja się kładę do śpiłkolotu, owijam kołderką, robię z siebie burrito i wszystkie problemy znikają.
A ja na leśniczka słyszałam.
A, na leśniczka?
Jest taka bardziej miękka wersja. Także, moi drodzy, mamy tutaj tego typu rzeczy, które spowodują, że ten pies się uczy. Mamy też to kształtowanie zachowań. I jeżeli chodzi o kształtowanie zachowań, tych metod jest bardzo dużo, bo możemy psa naprowadzać, możemy targetować, możemy wyłapywać zachowania.
Zarządzać środowiskiem.
Zarządzać środowiskiem. Pies może się uczyć przez naśladowanie. Możemy go tam modelować jakimiś różnymi dłonią, czy też ciałem. Różne, bardzo różne, bo 98% komunikacji z psem to jest jednak mowa ciała.
Tak, bo musimy pamiętać o tym, że one się między sobą komunikują mową ciała, dla nich mowa werbalna w ogóle nie jest naturalna.
Tak, nie? Dlatego to, co pokazuje nasze ciało, to jest dla psa zawsze najważniejsze, więc jeżeli mówimy do pimpusia, stojąc w stronę innego pimpusia, nie wolno, i stoimy przodem do tamtego psa, to ciałem pokazujemy naszemu psu, że właśnie tam idziemy. Więc jeżeli pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, jeżeli chcemy odejść od bodźca, musimy odwrócić swoje ciało. To jest pierwsza rzecz, która tam powinna się zadziać, nie?
I iść stamtąd.
Tak, po prostu sobie iść stamtąd, nie? Już tam nie chodzi o to, jak co tam się innego zadzieje, natomiast gdzieś tam to kształtowanie zachowań właśnie w taki sposób się dzieje, że ten pies nas bardzo obserwuje, obserwuje nasze ruchy, więc jeżeli chcemy technicznie popracować na przykład nad jakąś rzeczą, nie możemy się za szybko ruszać. Mamy tendencję do tego, żeby pierdolić do tego psa cały czas, jak on usiądzie,
tak,
nie?
Tak.
Świetnie, super piesek, dobry, ale usiadłeś, tak, świetnie. I ten pies na nas patrzy. W ogóle mu to nie jest potrzebne. Ja rozumiem, że można powiedzieć do psa, na przykład sama mówię do moich psów, jak robimy trening i zakończę z nimi trening, nagrodzę, wtedy mówię, ale to było dobre, nie? I coś tam sobie do mojego psa gadam, ale to jest dla mnie, tak? On tam się trochę, wiadomo, pobudzi tymi
emocjami.
To jest
emocjami. Dla ciebie, a poza tym już skończyłaś trening, więc też trzeba pamiętać o tym, że dużo psów może to rozpraszać w ogóle, to, że my
w treningu, no wiadomo, no tyle pierdolimy do tych psów, to je rozprasza, zwłaszcza jeżeli pracujemy nad czymś technicznie, albo psa naprawdę bardzo dużo kosztuje bycie w danej sytuacji, którą chcemy przepracować, a my jeszcze tam mu gadamy nad tym ubem, nie? No to czasami naprawdę bardzo rozprasza psa.
Ciężej mu w ogóle odróżnić komendę czy sygnał do nagrody wtedy, no bo pierdolimy jakąś wiązankę i nagle powiemy, no ale to zrobiłeś, ty, no to waruj. Waruj, 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 waruj.
Tak,
waruj. I powtarzamy 50 tysięcy razy.
Ale ja widziałam świetny film
na
YouTubie.
Ja się pytam, na które waruj twój pies reaguje? Na 10?
Ale oglądam zajebisty
trening.
Ej, to
trening. Lepszy jest twój jak na 6, mój na 10
dopiero.
Słuchaj,
na trening widziałam zajebisty na tym, na YouTubie naprawdę gościu po prostu ma tak wyszkolone psy, że o matko boska i tam wiesz, daje psu siad, jest zostań, sit, sit, siad, zostań, stay, 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 siad, nie wstawaj, siad. I wiesz, to jest na YouTubie, to tak oglądasz, to myślisz, kurde, nie?
Ale to był chyba wczorek niemiecki, to czemu on po niemiecku do niego nie nawijał?
To jest właśnie też, no nie, myślę, że bardzo puentujące ogóle... nasz
ja myślę,
odcinek.
Ja myślę, że dlatego on może nie rozumiał trochę, tak? No bo jak macie owczarka
bo niemieckiego,
to po niemiecku do niego. No ja mam belgijskiego, to po belgijsku, tylko gorzej z kundlami, bo to wtedy... A nie wiesz, po jakiemu.
Myślę, że po polsku.
Musisz mieszać.
Myślę, że wystarczy.
Polski po burek.
Tak. W związku z tym, moi drodzy, tak właśnie uczy się pies. Przez doświadczanie, przez habituację różnych zachowań, przez obserwacje, przez doświadczenia dobre, przez doświadczenia złe, przez to, jak mu będziemy to warunkować, czy będziemy kojarzyć sytuację dobrze, czy źle, czy pozytywnie, czy negatywnie. I tam się bardzo dużo tych rzeczy dzieje. To jest cały proces nauki. Także jeżeli chcemy psa czegoś nauczyć, to musimy sobie też wypracować różne narzędzia. I jednym z tych narzędzi jest motywacja jako fundament do relacji z psem, o czym opowiemy Wam w kolejnym odcinku.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, zasubskrybuj i oceń No Stress to tylko pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice House po więcej dobrej treści.